ja na przykład jestem tą osobą, być może to będzie niemiłe, ale ja jakby nie odbieram telefonu, tak? Nawet jak ktoś dzwoni. Jeżeli odzwaniam, to odzwaniam wtedy, kiedy mogę i na określonych warunkach. Oczywiście są sytuacje jakieś tam skrajne, nie wiem, klient dzwoni, coś jest ważnego do zrobienia i trzeba ten telefon odebrać, ale z zasady mam wyciszone powiadomienia, jeżeli ktoś dzwoni i to jest, powiedział, taka dobra praktyka, no bo ja wtedy odzwaniam na warunkach mojej dostępności czasów i moich priorytetów versus decydowania ad hocowo, bo inaczej można było po prostu spędzać na tym telefonie mnóstwo czasu.
Skoro będziemy mówili dzisiaj o gadżetach, to ja użyję jednego z nich, którego zacząłem używać niedawno, pracując w studiu. 30 minut ma mi powiedzieć, że powinniśmy kończyć. Co wcale nie oznacza, że będziemy musieli zamknąć się wtedy w sobie. Gadżeciarz nie brzmi dumnie, prawda? A dzisiaj siłą rzeczy o tym chcielibyśmy porozmawiać. Kto, co ma na stole, albo w swoim telefonie, albo komputerze, co pozwala nam dobrze pracować?
A jesteś gadżeciarzem?
No trochę rzeczy na stole koło mnie leży. Natomiast gdybyśmy mieli podejść do tego w taki bardzo prosty sposób, no to szczerze powiem, widzom i tobie tak.
Ja też jestem gadżeciarzem, niestety.
Ale czy to są rzeczy, bez których mógłbyś żyć?
Tak, zdecydowanie.
A, czyli to się nie wyklucza. Czyli możesz być gadżeciarzem, ale jednocześnie gdybyś to odłożył, to i tak dalej byś robił dobrą robotę.
Absolutnie. To znaczy, po pierwsze, posiadanie jakichś skilli, niezależnie od urządzeń, czyli umiejętności robienia rzeczy bez wspomagania, bardzo ważna rzecz, tak? Trochę w wielu dziedzinach dzisiaj zapomniana, tak? No bo bardzo, tak bardzo jesteśmy
Ztechnologizowani, tak?
I uzależnieni od pewnych urządzeń czy automatyzacji pewnych procesów, że nie potrzebujemy ich dobrze rozumieć albo nie potrzebujemy wiedzieć, jak działają albo działały kiedyś, po prostu oddajemy do automatyzacji. Czasami to dobrze, czasami niekoniecznie.
To zostając przy automatyzacji, przy bardzo ważnej deklaracji, która kiedyś padła z twoich ust, teraz niedawno ze strony Tomka Karwatki, chciałbym do tego nawiązać, bo jednym z gadżetów dla wielu ludzi są social media. Gadżetem po to, żeby prowadzić tam komunikację, czasami bo ona załatwia sprzedaż, czasami bo ona załatwia komunikację, a czasami bo zabija czas. Ty powiedziałeś kiedyś, mam określoną datę, kiedy moje konto na Facebooku zostanie wyłączone. Tomek Karwatka powiedział, wycofałem się z Facebooka, Instagrama i tak dalej. Co powinno być następne? LinkedIn czy Twitter? I teraz to też jest jakiś gadżet dla ciebie? Social media w takim biznesowym wydaniu?
No bo to jest, w zależności od tego, w jaki sposób podchodzisz do analizy spędzania swojego czasu i produktywności. No bo musisz wiedzieć, co powoduje, czy jakie warunki powodują wzrost twojej produktywności.
Tak.
Czyli stwarzasz sobie miejsce czy sytuacje, czy otaczasz się narzędziami, rozwiązaniami, procesami, które pozwalają tobie być bardziej produktywnym. Mm. Warto sobie zejść kilka leveli niżej do tego, co oznacza na poziomie indywidualnym, że ja jestem produktywny czy produktywna, czyli w jakich warunkach to robię, co mi pomaga, dzięki czemu się skupiam i tak dalej. I ja przez wiele lat mam, wydaje się, że tą pracę domową bardzo dobrze wewnętrznie odrobioną, czyli wiem, co mi pomaga albo co mi przeszkadza i staram się do tego ułożyć nie tylko narzędzia, nie tylko swoje otoczenie, ale też generalnie rzecz biorąc swoje życie, tak? Czyli jeżeli widzę, że pewne rzeczy lepiej działają na moją produktywność albo lubię w określony sposób spędzać czas, staram się tego robić więcej versus inne, ale to nie oznacza braku dyskomfortu, bo on jest jednak bardzo, bardzo ważny. Natomiast zidentyfikowanie sobie tych potrzeb, potrzeb czy produktów, które ci są potrzebne do używania codziennie oraz tych, które ci przeszkadzają w tej produktywności. Ten przykład dotyczący social mediów może mieć jakby dwa tory. Pierwszy to jest tor taki typowo, bym powiedział, biznesowy i sprzedażowy, czyli social media czy platformy typu LinkedIn mogą pomagać pozyskiwać ci nowych klientów, więc twoje bardzo dobrze dobrane kanały i zrozumienie sposób, w jaki chcesz się komunikować dotyczący nie tylko marki osobistej, ale też twojej firmy, czy generalnie rzecz biorąc umiejętności dzielenia się wiedzą, która prowadzi do tego, że ktoś później kupuje twoje usługi, no wiadomo, że wtedy możesz z tego LinkedIna warto na przykład korzystać. Natomiast jeżeli to służy takiemu kompulsywnemu przeglądaniu tego feeda, no to już niekoniecznie. I tutaj na przykład bardzo dobrze pomagają aplikacje typu Freedom albo typu Rescue Time, które pozwalają zablokować na przykład serwisy social mediowe lub wybrane serwisy albo w określonych interwałach czasu, albo całkowicie. Czyli wchodzę na komputerze, no i masz ten, jak na przykład ktoś ma taki wyrobiony odruch pod tytułem otwiera swoją przeglądarkę i chce tam wpisać adres od razu, żeby sprawdzić, co się dzieje w social mediach albo na jakimś serwisie informacyjnym. Wpisujesz ten adres, naciskasz Enter, a tam...
Never mind, tak?
Nie da się, zapomnij. Nie da się, zablokowane. Tak? I to na przykład, to są rozwiązania, które na przykład mnie bardzo pomogły. Zarówno no, na telefonie jest moim zdaniem łatwiej, bo po prostu wykasujesz te serwisy i dziękuję. Tak? Na desktopie jest nieco trudniej, no bo zawsze możesz wpisać w przeglądarkę i tak dalej, ale wtedy, jeżeli masz tego typu programy, to one pomagają i ja mam tego typu programy i na przykład na określone serwisy nie dostanę się oprócz, nie wiem, jakiegoś jednego wąskiego okienka na przykład w ciągu tygodnia, że tam jest jakieś pół godziny, gdzie tam mogę coś zajrzeć, jak nie, to musiałbym wykonać wysiłek, żeby obejść tego typu
blokadę. Właśnie chciałem cię zapytać, bo ja pracując jeszcze kiedyś w telewizji rano siłą rzeczy byłem zanurzony w newsach i byłem wszędzie, dlatego że też zakładałem, że widzowie mogą oczekiwać, że ja jestem po prostu dobrze poinformowany, dzięki temu oni są dobrze poinformowani. Dzisiaj pracując na swoim też staram się dojść do tego momentu. Czuję, że to będzie dłuższy proces niż sądziłem, gdzie są sloty konkretne czasowe, że wchodzę, żeby zrealizować pewien cel komunikacyjno-biznesowy. Nie? Ty też pokazujesz, co nowego w newsletterze, co nowego w AI-u. Masz na to konkretne momenty w ciągu tygodnia, kiedy przygotowujesz content, który potem automatycznie jest publikowany, tak żeby nie przerywać sobie produktywności w ciągu tygodnia.
Tak, no bo to jest to, o czym rozmawialiśmy w przypadku input time i output time. Czyli mój input time to jest jakiś blok czasu, w którym wiem, że siadam i na przykład robię, nie wiem, research do na przykład newslettera. Tak? I wiem, że ten czas spędzam, on się u mnie ładnie nazywa research tak, time i to jest czas, który spędzam na takim, bym powiedział, w miarę frywolnym eksplorowaniu tych źródeł wiedzy, które ja uważam, że mogą być przydatne. To nie jest jakby dowolnie surfowanie po internecie, gdzie mnie tam poniesie,
konkretne
źródła wiedzy, które są jakby wynikiem mojego takiego nie wiem, jak to nazwać, kolekcjonowania tych informacji. Dokładnie. I pozwalają mi po prostu później usiąść i zastanowić się, jakie mogą być ciekawe tezy, które mnie nurtują, które chciałbym wyeksplorować.
Bo to, co było dla mnie przez długie lata, jak się okazuje, pułapką, bo dziś widzę też na danych pokazywanych globalnie, że to kompletnie nie miało sensu, ale wierzyłem, że jest inaczej, że jeżeli chcę, żeby moi klienci, słuchacze, widzowie, czytelnicy byli w różnych platformach ze mną, to powinienem mieć dla nich, jeśli platform jest pięć różnych rodzajów kontentu. Dziś mam na to dane, że tak naprawdę ten sam kontent pokazany w kilku miejscach dla odbiorców po drugiej stronie to w ogóle nieistotne. To może być to samo, więc to już jest jakaś oszczędność czasu, ale teraz testuję na przykład coś takiego, że są rzeczy powtarzalne, które śmiało można zaplanować, więc wtedy też przygotowuję sobie w kalendarzu bloker i staram się uciekać z tego świata częściej niż do tej pory.
Dzisiaj marnując czas w korku, usłyszałem taką informację, czy taki zestaw danych, który mówi, że tak zwani knowledge workers, aha, do których być może się zaliczamy, spędzają około 2,5 godzin dziennie na poszukiwaniu informacji. Mhm. Szukasz różnego rodzaju informacji. I teraz, jeżeli 2,5 godziny dziennie, codziennie poświęcasz aż tyle czasu na uzyskanie informacji, które ci są potrzebne do
pracy,
do pracy po prostu, to zaczynasz się zastanawiać, ok, co mogę zrobić, żeby po pierwsze te informacje uzyskiwać lepiej, szybciej, właściwiej, lepiej z nich korzystać. I na to jest szereg zastosowań. To, co bardzo się przydaje, to jest umiejętność dokonania analizy spędzanego czasu i z perspektywy całości kalendarza, tak jak sobie rozmawialiśmy, to polecam każdemu, czyli audytowanie tego kalendarza, nad czym spędzam czas, jak wygląda struktura tego czasu, ale oczywiście też można zrobić to w sposób w miarę zautomatyzowany, czyli ta wspomniana aplikacja Rescue Time albo jest aplikacja Rise, która pokaże ci, w jaki sposób i nad czym ty spędzasz czas. Ile siedzisz w mailu, ile siedzisz na spotkaniach i tak dalej, i tak dalej. To pozwala przeprowadzić z jednej strony audyt, no ale pozwala ci też jakoś
wyciągnąć wnioski,
co dalej. I też zacząć się zastanawiać, okej, to w jakiego typu narzędzia mogę na przykład wprowadzić do swojego życia czy do swoich procesów związanych z pracą, albo jakie procesy są powtarzalne, więc mogę zrobić pewnego rodzaju automatyzację wokół tego. Jeżeli spędzam mnóstwo czasu na przykład, nie wiem, w mailach, to w jaki sposób mogę używać, nie wiem, programów mailowych, które pozwalają dzisiaj sprawniej tego typu procesami zarządzać, bo zawsze są, jest więcej niż, albo inaczej, w tym zakresie jest duży postęp też technologiczny. Wydaje się, że program mailowy to jest generalnie rzecz biorąc wszystko, z czegoś korzystamy i tak dalej. Ale dzisiaj mamy możliwość zarówno zastosowania AI w programach mailowych, które piszą na przykład odpowiedzi albo piszą maile i nie wiem, napisanie tego maila zajęłoby dłużej czasu, albo może pierwszy draft zostać być napisany przez ciebie, ale również na przykład są programy mailowe do takiej wspólnej kolaboracji, czyli razem z zespołem możesz, tak? Czyli możesz na przykład delegować tego maila na przykład do osoby w swoim zespole, albo wspólnie pracować z kimś innym na danej wiadomości, w szczególności jeżeli dostaje się dużo na przykład zapytań, nie wiem, od klientów czy od użytkowników i wtedy mówisz sobie, ok, jeśli to rozwiążę w ten sposób, czy zastosuję nie tyle nowe narzędzie, ale zmianę tego procesu, bo to nad czym, na co trzeba uważać, że nowych narzędzi powstaje bardzo dużo i są bardzo atrakcyjne. Mm. Programy do robienia notatek będą tego najlepszym przykładem. No ale nie chodzi o to, żeby jak najwięcej robić notatek, w rozumieniu, albo inaczej, nie chodzi o to, żeby korzystać z coraz to nowszych rozwiązań w zakresie robienia notatek, tylko żeby autentycznie korzystać z tego, z czego się notuje. To już nawet nie chodzi o na przykład składowanie tych notatek, tylko mieć w ogóle taki proces, który sprawia, że możemy do nich sięgnąć i uzyskać te informacje, które nam są potrzebne.
Zostawiając technologię na chwilę na boku, nie wiem, czy będzie to widać, ale pewnie tak, na twoim stole, czy obok ciebie leży prawdziwy, autentyczny dosłownie i taki analogowy notes, przede mną też, choć w mniejszym nieco wydaniu. Moje wydanie jest mniejsze, dlatego że prowokuje mnie do skracania pewnych rzeczy. Ja sobie dużo rzeczy notuję w trakcie rozmów z gośćmi, czy właśnie siedząc w studiu z tobą, bo do niektórych wątków wrócę później, w ogóle nie będę wracał teraz. Ta analogowość też ci pomaga? To jest jeden z ulubionych gadżetów?
Bardzo. Ja w zasadzie analogowo robię dwie rzeczy. Pierwszy to jest ten proces takiego notowania sobie, to się ładnie nazywa journaling i tak dalej. Nie jestem w tym na pewno bardzo dobry, bo znam osoby, które zapisują grube księgi i w ogóle jest ta metoda, że wstajesz codziennie rano i tam zapisujesz minimum 3 strony tego, co tam ci umysł przyniesie i to jest takie bardzo fajny nawyk i wiele osób sobie to chwali, czyli w ogóle ta metoda tego journalingu jest bardzo fajna i ona dobrze działa.
Trzeba... Po co to zrzucasz?
Dlatego, że to krystalizuje twoje przemyślenia przed nadchodzącym dniem. Z drugiej strony wiesz to, co jest dla ciebie ważne z punktu widzenia twoich myśli. Zaczynasz obserwować również swoje myśli. To nie jest częstą praktyką, bo zazwyczaj to jest, wiesz, kołatanie i biegniesz ze wszystkim, co masz, ale ten proces zapisywania tego wszystkiego pozwala ci zastanowić się nad tym, co myślisz aktualnie, jakie tobą kierują uczucia, jakie są priorytety i tak dalej. I to jest taka metoda, która jest bardzo, bardzo popularna i też bardzo skuteczna. Ja czasami sobie zapisuję różne rzeczy, które są dla mnie istotne, natomiast w takim A4 bardzo specyficznym, bo on jest zrobiony na papierze kredowym, notatniku A4, który dla mnie jest w zasadzie tym, czym aktualnie się zajmuję. Jedna strona A4 to są rzeczy, które są dzisiaj top of mind dla mnie.
Tylko poczekaj, bo powiedziałeś dzisiaj, ale dosłownie co 24 godziny, czy dzisiaj w sensie
dzisiaj
miesiąc?
W rozumieniu najbliższego tygodnia, tak? Czyli to, co jest tutaj w tym notatniku, na tej stronie, jest podzielone na sekcje. Te sekcje mogą być związane z firmą, którą prowadzę, mogą być związane z inwestycjami, mogą być związane z innymi tematami i są tam po prostu punkty, które chciałbym zrealizować. I to jest taki mój brain dump na tą kartkę, który w zasadzie kolorami sobie tylko oznaczam dzisiaj i drugim kolorem oznaczam sobie w tym tygodniu.
Okay.
I pozostałe rzeczy się najprawdopodobniej nie zadzieją.
Jakie mają szanse inne, fajne, chociaż nie wiem, czy fajne, inaczej, inne myśli, które się mogą w ciągu tego tygodnia pojawić, żeby tam wylądować?
One a to wtedy oczywiście sobie dopisuję do tego, ale to jest zawsze jakiś tam balans. I wydaje mi się, że w czasach, w których korzystamy z bardzo wielu narzędzi do zwiększania produktywności, są różne listy czy aplikacje, to do zarządzania, do zarządzania zadaniami i tak dalej. Dla mnie bardzo ważny jest ten podział na single player i multiplayer. Ta kartka papieru, czy aplikacja Things, z której korzystam na urządzeniach, czy na komputerze, czy na telefonie, to jest dla mnie single player. To są moje zadania, moja lista, pracuję nad tym indywidualnie. Natomiast to, co jest multiplayer na przykład, to pojawia się to w różnych miejscach. Może częściowo być na takiej kartce papieru, no ale może być też w innych narzędziach, typu
Slack,
nie
mail,
wiem,
i tak
Slack
dalej.
Mail, Asana, Notion, czy z czegokolwiek się korzysta. Moim zdaniem ten tryb oddzielania single player i multiplayer jest bardzo ważny.
Ale... Ty też pamiętam, że kiedy ja powiedziałem do ciebie, słuchaj, chciałbym wejść na trochę inny poziom organizacji swojego rozwoju jako nie wiem, lidera, menadżera, whatever, jak sobie to nazwiemy, to też powiedziałeś, pamiętaj, że powinna być różnica między Evernote na przykład, a jakąś tam inną aplikacją, czy Notion, żeby to Evernote było raczej właśnie single playerowe, a Notion było czasami multiplayerowe, że to też jest ważne, żeby te światy rozdzielać, nie? Żeby nie, tak. Może nie tyle budować sztuczne mury, ale żeby wiedzieć, co dla kogo.
Dokładnie. I w ogóle, wiesz, teraz jeszcze, ja bym nawet dodał do tego, że często warto rozróżnić sobie rzeczy pomiędzy osobistymi rzeczami, a rzeczami pracowymi na przykład, tak? Czyli nawet w single player warto sobie to rozdzielić, żeby tych rzeczy nie mieszać ze sobą. Natomiast wiesz, jak patrzysz na przykład na taki stos tych rozwiązań, których się używa, to ten rozdział jest bardzo ważny, bo potrzebujesz ten czas dla siebie, nie? To jest twój notatnik i on jest tylko twój, tam sobie zapisujesz pewne rzeczy i tak dalej. I to jest ważne, tak? I każdy z nas ma tam swój zestawik tam poszczególnych elementów czy narzędzi. Twój jest trochę inny niż mój na pewno.
No jest i to też do czegoś innego służy. Natomiast to jest coś takiego, na co po prostu dzisiaj nie tyle, że... No, tak, po prostu zwyczajnie brak czasu. Nie? I to jest ten moment, w którym... Pewnie to jest kolejny etap rozwoju być może, w którym go odzyskam. Natomiast powiedziałeś o jednej rzeczy. Cały czas pilnuję hasła gadżety Kuźniara i gadżety Pucka. Marnując czas w korku. I ja, wchodząc w świat podcastów, odkryłem to, że można nie nazywać tak tego czasu w korku, że to jest marnowanie, tylko dla mnie to jest na przykład, ja mam wrażenie, że kiedy Kuba jest w żłobku, a Zośka jest już w szkole i ja mam godzinę czy tam więcej, to ja idę jakbym szedł na uniwersytet. Czyli platformy podcastowe dla mnie są tym gadżetem, które otwierają mi drogę do szkoły.
Tak. Tak. Ale to jest, wiesz co, to jest dlatego, że musimy to robić, nie? Czyli masz tą godzinę czasu, którą spędzasz na przykład w korku. Aha. I wiesz, że chcesz to potencjalnie dobrze wykorzystać, no, ale jakbyś dostał tą godzinę czasu pod tytułem nie muszę stać w korku, tak. Być może też ją byś wykorzystał na to samo, ale warunki, które byś sobie stworzył do tego byłyby na twoich warunkach, a nie w postaci siedzenia samochodu.
To jest jedna rzecz.
I wiesz, ja to mówię jako osoba, która wystała się sporo w korkach oraz przesłuchała wiele audiobooków, podcastów i tak dalej i cały czas to robię i uważam, że versus na przykład słuchanie radia, zdecydowanie lepiej słuchać, nie wiem, audiobooka czy słuchać podcastu, ponieważ jest to coś, co jesteś w stanie ty wybrać, niż ktoś wybrać sposób konsumpcji za ciebie, tak? Aczkolwiek czasami jechanie w ciszy w samochodzie też dużo daje.
To prawda. Tak, zastanawiam się, kiedy to było ostatnio, ale nie pamiętam, więc nie będę szukał w swojej pamięci. Natomiast kiedy mówimy o wzroście produktywności, który z twoich gadżetów, to może być technologia, to może być device, cokolwiek takiego, najbardziej wpływa na twoją produktywność?
Najbardziej? To wydaje mi się, że ten notes.
Bo odcinasz, czyli to jest raczej lista nie to do, ale not to do, tak?
Bo to jest w ogóle, to jest miejsce, w którym zderzają się moje priorytety. Tak? I z punktu widzenia ilości tych priorytetów, albo inaczej, umiejętności lub braku umiejętności priorytetyzowania w danym momencie we właściwy sposób, no to jest miejsce, gdzie one się tam zderzają. No i patrzę na tą listę i jest tam kilkadziesiąt rzeczy, ale tak naprawdę nie wszystkie się zadzieją. Bardzo popularnym problemem w zakresie produktywności jest to, że robimy listę zadań, które jest do zrobienia i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie je zrealizować natychmiast, albo w ciągu tego dnia, albo w ciągu tego tygodnia. Ale część z tych rzeczy to są na tyle duże rzeczy, albo na tyle duże projekty, że po pierwsze mogą być nierealizowalne w ciągu tygodnia, a po drugie być może nie są takimi priorytetami, jak nam się wydaje. I na przykład tydzień później może się już okazać, że ta sama rzecz, która jest priorytetem dzisiaj, już tym priorytetem nie będzie, na przykład w przyszłym tygodniu. Więc dla mnie ten notes jest bardzo ważną rzeczą. No i drugą taką ważną jest kalendarz. No bo to jest miejsce, gdzie te priorytety przekładam na czas albo czas na te priorytety. I oczywiście do tego jest później cała ta otoczka taka, powiedział, technologiczna, czyli spędzając czas, pisząc rzeczy, czy spotykając się na przykład z klientami, no to jest później szereg narzędzi, które można sobie dobierać. Jak pracujesz na przykład z klientami, to są rzeczy, które optymalizują pracę z tymi klientami. Jedną z takich w ostatnim czasie największym różnic, które dla mnie zrobiła, jest dołączanie do rozmów na przykład z osobami czy na Zoomie, czy na Meetsach, dołączanie programu do robienia notatek z podsumowywaniem tych rozmów. I to jest fantastyczne.
Z AI.
Tak. Czyli dokonuje transkrypcji tej rozmowy, jednocześnie dokonuje podsumowania na przykład dla mnie i dla klienta, albo na przykład dla mojego zespołu, albo na przykład, kiedy ktoś z zespołu spotyka się z klientem, a ja nie mogę być na tym spotkaniu, to otrzymuję informację, jakby co się wydarzyło, jakie była informacja, jakie są potrzeby w tym zakresie i nie muszę być na przykład na tym spotkaniu, ale jednocześnie wiem, co się dzieje, albo z drugiej strony odwrotnie, jeżeli się spotkałem z klientem na przykład miesiąc temu i były tam określone potrzeby, moja pamięć nie jest tak dobra jak kiedyś, to jestem w stanie wrócić do tego i dokonać analizy. Na poziomie indywidualnym znów to są rzeczy, które są związane na przykład z taką osobistą automatyzacją, tak? Czyli ten przykład programu mailowego, który gdzieś tam podpowiada albo ma możliwość odpowiadania na informacje szybciej niż ja bym na przykład je napisał. Bo jeżeli, nie wiem, jest bardzo długi mail, a widzę, że jest OK, załączam AI, odpisuję tak i powstaje cała odpowiedź, która uzasadnia to, dlaczego tak, na podstawie na przykład tego, co wcześniej do tej pory w moim tym programie mailowym i odpowiedziach się działo.
Czyli to są technologie, konkretne programy, które po prostu usprawniają pewne podsumowanie, nie tracisz na to czasu.
Usprawniają procesy przede wszystkim, tak? No bo te programy są różne, czyli na każdy program mailowy, albo na każdy program do notatek, albo na każdy, nie wiem, rodzaj CRM-u znajdziesz szereg rozwiązań, które robią podobne rzeczy. Chodzi o to, że musisz bardzo dobrze zrozumieć proces, w którym działasz.
A wspólnym mianownikiem i finałem tego wszystkiego jest odzyskanie czasu? Czy po co to?
Zazwyczaj odzyskanie czasu, tylko problem oczywiście jest taki, że każdy wolny czas jesteś w stanie wypełnić kolejną pracą, tak? I umiejętność zblokowania sobie tego, że jednak nie dokładasz do tego dalej rzeczy, albo umiejętności wybierania priorytetów, bo być może uwalniasz ten czas na to, żeby zrobić więcej rzeczy ciekawszych, lepszych, o większej wartości, o większym priorytecie niż robiłeś do tej pory, tak? Plus, więc to jest takie... Wiesz, tego typu gadżety i rozwiązania mogą zwiększać produktywność, ale też mogą zwiększać quality of work, czyli jakość tej pracy albo jakość spędzanego czasu, no bo AirPodsy, które ja osobiście uwielbiam i używam bardzo często, sprawiają, że nawet nie to, że jestem bardziej produktywny, tylko pozwalają mi się odciąć pewnych rzeczy, pozwalają mi konsumować rzeczy na moich warunkach i tak dalej, i tak dalej. To jest taki gadżet, który jest dla mnie mega istotny.
A traktujesz, i tu przyznajmy się naszym słuchaczom szczerze, traktujesz słuchawki jak zatyczki do uszu?
Tak. Znaczy ilość takich sesji, w których jestem w słuchawkach, jeszcze w tych większych takich...
Tak. Wiesz, żeby czasem nikt nie podchodził.
AirPod Max, nawet nie to, że nie podchodził, ale ilość sytuacji, w której się łapię na tym, że słucham ciszy, w sensie, że nic tam nie ma, tylko jestem całkowicie wygłuszony, to na mnie działa bardzo dobrze, tak? Jeżeli chodzi o taką umiejętność skupienia. Oczywiście, tak jak kiedyś sobie rozmawialiśmy, aplikacje typu Endel na przykład, tam do tych takich dźwięków pomagających się skupić, ja bardzo, bardzo lubię.
To prawda, choć zauważyłem też z biegiem czasu, że te dźwięki, które miały być poprawiające skupienie i tak dalej, akurat indywidualnie może jest problem, ale działały na mnie wręcz przeciwnie, więc się z nich wycofałem i ta cisza robi robotę. W wielu sytuacjach, także takich myślę w ciągu dnia, gdzie to jest mój ulubiony gadżet, dlatego że to jest powiedzenie dosłownie, on jest zajęty, nie chciej czegoś od niego. Nie? W wielu publicznych sytuacjach pociągowych, biurowych, to jest taki must-have'owy gadżet.
No to jest tak jak z wyciszaniem telefonu, żeby jak ktoś do ciebie dzwoni. Nie? No bo jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, to jest tak jak z wysłaniem maila, czyli to jest jakby twoje zadanie dla ciebie, odebrać niezależnie od tego, odbierasz i tak dalej. Więc ja na przykład jestem tą osobą, być może to będzie niemiłe, ale ja jakby nie odbieram telefonu, tak? Nawet jak ktoś dzwoni. Jeżeli odzwaniam, to odzwaniam wtedy, kiedy mogę i na określonych warunkach. Oczywiście są sytuacje jakieś tam skrajne, nie wiem, klient dzwoni, coś jest ważnego do zrobienia i trzeba ten telefon odebrać, ale z zasady mam wyciszone powiadomienia, jeżeli ktoś dzwoni i to jest, powiedział, taka dobra praktyka, no bo ja wtedy odzwaniam na warunkach mojej dostępności czasów i moich priorytetów versus decydowania ad hocowo, bo inaczej można było po prostu spędzać na tym telefonie mnóstwo czasu. Ale też trzeba pamiętać, że ilość, i to mówię jako gadżeciarz, tak, że ilość tych gadżetów czy ilość nowych aplikacji, jakkolwiek by nie była atrakcyjna, powinniśmy być bardzo uważni, jak często zachwycamy się samymi produktami, czyli samymi aplikacjami, a jaki jest efekt z ich pracy, nie? No bo może wyjść kolejne dobre narzędzie do bycia produktywnym, tak? Albo ktoś mówi, a my tam używamy tego i tego i będzie fajne. Natomiast nie zawsze każde narzędzie pasuje do określonego zespołu, do określonego stylu pracy, tak? Są firmy, które poległyby całkowicie pracując na przykład na Notion i są firmy, które w całości opierają się na działanie na Notion. Są firmy, które nie poradziłyby sobie na, nie wiem, na Slacku, no ale nie wiem, u nas cała firma chodzi na Slacku i jest skonfigurowana w taki sposób, że jesteśmy mega zadowoleni z tego narzędzia.
Myślę, że akurat szczególnie dla naszych słuchaczy Slack czy Asana są narzędziami znanymi, ale jeżeli są wśród was tacy, dla których mniej, to, co jest fajne w kontekście produkcji, to Asana w bardzo jasny sposób pokazuje, ileż drobnych rzeczy składa się na coś, co ma powstać. Jakby każdy proces rozłożony jest na takie mikro szczegóły, że widać, jak ciężka czasami to jest praca, ile ludzi w to musi być zaangażowanych, albo ile narzędzi musimy wynaleźć do tego, żeby właśnie ją przyspieszyć albo zamknąć, ale rzeczywiście porządkuje, szczególnie u takich osób, które pracując przy produkcji lubią wolność. Tutaj jesteśmy jednak kanalizowani.
No bo czasami niektóre procesy pracy wymagają jakby etapów, nie? I te etapy jakby są oddawane po sobie, więc musisz jakby mieć cały czas umiejętność spojrzenia i jakby transparentności poszczególnych elementów w tym procesie.
I przypilnowania,
bo
to też jest ważne. Nie, możesz tego, sobie napisać, tak, ale jak nie przypilnujesz, to się będzie rozjeżdżało. Dokładnie. Więc to są narzędzia, bez których rzeczywiście ja sobie dzisiaj nie wyobrażam prowadzenia firmy bez Slacka, ale podejrzewam, że jest ileś podobnych rozwiązań, które mogą w ten sposób funkcjonować. Oraz, i to też a propos gadżetów, w ten sposób rozumiemy też programy, czyli wszystkich tych oprogramowań, które ze Slackiem są zintegrowane, czyli właśnie Asana, albo kalendarz, albo Google Meet, wszystko takie.
Tak, bo to jest tak, że automatyzacje, znaczy większość tego typu programów ma dzisiaj możliwość integracji pomiędzy narzędziami. To jest fantastyczne. To prowadzi do automatyzacji pewnych rzeczy, czyli jeśli ja używam narzędzia typu Fireflies do robienia właśnie tych notatek ze spotkań, no to jest to zintegrowane ze Slackiem, gdzie pojawiają się powiadomienia o nowych transkrypcjach ze spotkań, czy podsumowywania poszczególnych spotkań. I to jest fajne, bo to jest zintegrowane ze sobą. Ta sama integracja wysyła informacje dotyczące na przykład danego spotkania z danym klientem do CRM, razem z notatkami o tym, co się wydarzyło, i dzięki temu to usprawnia cały proces, tak? Dzięki temu wprowadza też większą transparentność do organizacji. No bo jeżeli dzisiaj tak wiele osób spędza tak dużo czasu na poszukiwaniu informacji, to większa transparentność w zakresie tych informacji powinna być jednym z celów każdego zespołu czy każdej organizacji. Każdy może mieć łatwiejszy sposób czy łatwiejszą dostępność do tych informacji. Oczywiście drugim krokiem jest to, jak łatwo sobie te informacje dostać, przyswoić i tak dalej. Dzięki temu, nie wiem, na przykład jakieś boty na Slacku czy na Teamsie są fajne. Dzięki temu na przykład automatyzacje wokół, nie wiem, feedbacku, którzy przekazują, nie wiem, pracownicy w większych organizacjach, też są bardzo fajne, no bo dzięki temu masz większą transparentność jakby tego, co się dzieje wewnątrz organizacji. Jeżeli jesteś dobrym liderem i liderką, to ta transparentność po pierwsze ci nie przeszkadza, a po drugie nie tyle, że nie przeszkadza, tylko jeszcze stanowi bardzo dobry wgląd w to, co się na przykład dzieje w organizacji. I przede wszystkim w rzeczy, które możesz jeszcze usprawnić. No bo jeżeli dzisiaj jesteś w stanie na przykład zaoszczędzić jakiejś osobie 20 minut czasu na robieniu, nie wiem, minutek na przykład, tak, no to why not, tak?
Dokładnie. Natomiast przechodząc, zostawiając na chwilę technologiczne rzeczy, a dotykając jeszcze analogowych, to poza notesem i masz jeszcze jakieś takie analogowe rzeczy, które pozwalają ci być na ziemi?
Nie, w zasadzie ten notes, ja w ogóle się staram używać minimalnej ilości rozwiązań. Czyli jak najmniej.
Ale testujesz je sobie i czyli na zasadzie próby i błędów.
Pojawiają
tak, się,
testuję,
mają swoją szansę, ale jak przegrywają, to...
Tak, no bo gadżeciarz, nie? No i włącza się tam, o, nowa ciekawa aplikacja, to chociaż sprawdzę, jak to wygląda i bardzo często, już bardzo szybko widzę, że jakby to jest kompletnie nie dla mnie, więc nie ma sensu. Chyba największe wariacje miałem w zakresie programów do notatek w tym zakresie, bo to po prostu, nie wiem, tam średnio co 2 lata to pewnie bym zmieniał, a tak naprawdę na dzień dzisiejszy moja teoria jest taka, że albo wracasz do rozwiązań typu Apple Notes, czyli takiego podstawowego formatu robienia notatek, albo korzystasz, nie wiem, z Evernote i dziękuję. Aczkolwiek pozostałe rozwiązania są po prostu jakieś niszowe albo pod własne czy Obsidian, które są pod bardzo zindywidualizowane potrzeby, ale czy jesteś w stanie robić bardzo dobre notatki w Apple Notes? Jesteś w stanie, nie potrzebujesz do tego bardzo fancy gadżetów. I trzeba też zwrócić uwagę na to, że w wielu wypadkach te fancy nowe rzeczy są ciekawe, no bo one kradną twoją atencję i tak dalej, no ale na koniec dnia chodzi o to, żeby po pierwsze korzystać, jeżeli wiesz, że coś robisz i to jest powtarzalne i chcesz być w tym dobry, jesteś coraz lepszy, ale jeszcze nie już jesteś w drodze, to warto wtedy się uzbroić w bardzo dobre aplikacje, w bardzo dobry sprzęt czy cokolwiek i tak dalej. Jesteś na początku swojej drogi, czyli po raz pierwszy coś robisz, spróbuj najbardziej podstawowej rzeczy. Nie potrzebujesz najbardziej fancy gadżetu, jeżeli dopiero eksplorujesz jakiś temat.
No, albo patrząc po ich modelu biznesowym bardzo często, no to jest jakaś wersja subskrypcji najczęściej, więc tak naprawdę ja też zanim na przykład zdecyduję się na coś rocznego, to sobie testuję. Tak było z Waking Up na przykład, taką rzeczą zrobioną przez sama Harrisa. Medytacja to będzie zbytnie uproszczenie, bo tak naprawdę to jest dużo też takich podpowiedzi, które właśnie indywidualnie w fajny sposób ustawiają głowę. I też chwila testów, a potem decyzja, żeby spróbować być z nimi przez rok. Fajnie ogarnięta rzecz. Z jednym z... I to akurat jest fajny gadżet w gadżecie, czyli jak często i kiedy chciałbyś, żebyśmy wysyłali ci informacje o treści dla ciebie. Więc ja sobie wybrałem 9:30 codziennie rano, ale kiedy przychodzi to powiadomienie, które się nazywa, to jest take your time albo tam moment dla ciebie, najczęściej ignoruję, więc źle dobrałem godzinę, będę musiał nad tym popracować, ale to był jeden z takich gadżetów, który rzeczywiście dzisiaj sprawia, że to jest pauza w życiu.
No bo to jest tak, że musisz je dobrać do twojego stylu życia, czy pracy, czy tam funkcjonowania i zobacz, ile jest aplikacji do medytacji. Nie? Masz Headspace, tak. Calm, Waking Up, mnóstwo, tak? Ale musisz sobie wybrać coś, co do ciebie będzie pasowało i tobie na koniec dnia odpowiada. Tak? Na przykład dla mnie głos w Headspace absolutnie przemawia. Ja na przykład nie mogłem się nigdy przekonać do Calm jako do aplikacji, mimo tego, że jest bardzo fajna, ale tam głos ten medytacyjny w Headspace na mnie absolutnie bardzo dobrze działa.
Ale to mam to samo z samym Harrisem, który jakby on stworzył aplikację. I on jest w tym świetny, jego głos jest genialny. Natomiast zapraszał siłą rzeczy do tej aplikacji innych równie utalentowanych ekspertów, którzy zajmowali się różnymi innymi dziedzinami, które miały wpływać także na moje samopoczucie i na edukację właśnie taką w kontekście, nie wiem, mindfulness i tak dalej, ale ich głos dosłownie, ich sposób bycia i sposób prowadzenia narracji był taki, że jakby ja, choćby ich było 100, zawsze wygrywał sam Harris i nie szukałem nikogo innego. Nie?
Więc... To jest tak jak z audiobookami do niedawna, czyli chcesz posłuchać ciekawej książki i cię interesuje, ale załączasz próbkę z lektorem czy lektorką i mówisz, że to się nie może wydarzyć, nie? W sensie nie odpowiada ci, nie każdy jest gosztyłą, ale z drugiej strony widzisz, że czyta gosztyła i mówisz, okej, nie? W sensie wow, nie? W sensie okej, więcej. Chciałbym więcej. No i dzisiaj na przykład ta możliwość w niektórych aplikacjach wyboru na przykład lektora do książek jest fantastyczna. Czyli ten lektor, pomimo tego, że jest głosem sztucznej inteligencji, będzie dopasowany do twoich potrzeb, tego jak chcesz słuchać, jakiego gatunku, różnych lektorów w przypadku różnych gatunków. No i to też sprawia, że dany produkt jest też dla ciebie lepszy. Tak? A wyobraź sobie, że dzięki temu jesteś w stanie konsumować na przykład tych audiobooków więcej, dlatego że one są zrobione w stylu, który dla ciebie dopasowuje. I tak jest właśnie z doborem narzędzi dla siebie. Niezależnie od tego, w jaki sposób, czy jakimi aplikacjami chcemy konsumować, one powinny być pod nas skonfigurowane. Tak? Bardzo dużo osób nie traktuje swojego telefonu jako miejsca, które powinno być bardzo wąsko sprofilowane. Tak? Czyli korzystamy z niego zarówno do pracy, jak i do życia prywatnego, jak i do rozrywki i tak dalej. No ale trzeba umiejętnie od siebie potrafić oddzielić te tryby, bo jeżeli nie, to zaczynamy miksować. Tak? Czyli zaczynamy w momencie, kiedy powinniśmy odpoczywać, sprawdzać jakiegoś maila pracowego, prawda? I tak dalej. Albo gdzieś tam tracić czas na rzeczach, które po prostu nas... wciągają, dlatego że to jest urządzenie, które mamy cały czas ze sobą.
Masz tak, że na twoim gadżecie, jakim jest komputer i gadżecie, jakim jest telefon, smartfon, zwał jak zwał, masz inne aplikacje? Czyli to nie jest jeden do jednego?
Kopia? Nie jest jeden do jednego. W zależności od tego, jak wygląda, bo inne rzeczy robię na telefonie, inne rzeczy robię na komputerze. Oczywiście jest tam sytuacja, nie wiem, programy mailowe czy cokolwiek innego, no to są podobne, ale na przykład, nie wiem, czasy notyfikacji czy też tryb tego telefonu jest inaczej ustawiony niż na przykład w komputerze, tak? To, co jest wspólne, na pewno to blokada dystrakcji. Ona jest ustawiona i na komputerze, i ustawiona jest na telefonie. I oczywiście wyrzucenie tam rzeczy takich social mediowych z telefonów, żeby po to, żeby ich nie konsumować nawykowo, no to jest bardzo dobra rzecz i to po prostu działa. Tak? To jest tak jak z konsumpcją słodyczy. O co chodzi z jedzeniem mniej słodyczy? Nie chodzi o to, żeby jeść mniej słodyczy, chodzi o to, żeby przestać kupować słodycze.
A to poczekaj, bo ja wróciłem ze Szwecji i dałem ci prezent, bo zawsze jak ty wracasz ze Szwecji, to jest prezent. Zawsze to były słodycze, hello.
Tak, tak.
Znaczy, czyli wolisz oddać innym.
Dziękuję bardzo, tak, tak, dziękuję bardzo. Tak, i jak było w Szwecji?
To jest, myślę, idealny kraj do opowiadania o gadżetach. To znaczy, że masz wrażenie, że patrząc na ludzi, którzy tam chodzą po, no w tym przypadku, gdzie ja byłem, nie wiem, po plaży, czy po jadą ścieżką rowerową, że ich jedynym gadżetem jest ten rower, albo ich jedynym gadżetem jest widok, na który patrzą. Jakby to nie są ludzie, którzy są czymkolwiek pochłonięci poza tym, na co patrzą w danej chwili.
Bo to jest tak, na koniec musimy skończyć oczywiście tym, żeby nikt nie jechał do Szwecji, żeby było jasne.
Tak, żeby tam
to
musi być wniosek. Wciąż pusto.
Taki powinien być wniosek z tej rozmowy. Natomiast zauważyłeś, jak bardzo nie ma konsumpcji na przykład tego, nie wiem, jakiś, jedzie ktoś samochodem, tak, telefon. Tak, restauracja, ktoś siedzi w telefonie, czy nie siedzi w tym przypadku w telefonie.
Ale skąd przychodzi to się dla... Z kultury? Jakby z wychowania?
I z kultury, i ze spędzania czasu. Czyli formatu, w jaki sposób chcesz spędzać swój czas i atencji, jaką poświęcasz na spędzanie tego czasu. Czyli jak jedziesz na rowerze, poświęcasz czas jechaniu na rowerze. Jak jedziesz samochodem, a rzadko jeździsz samochodem, poświęcasz czas na to, żeby spędzać ten... Więc twoja atencja jest... poświęcasz ją w inny sposób i nie ma tego...
Pielęgnujesz fokus po prostu.
Tak, i nie ma tego takiego przesiąknięcia i to jest właśnie to, że to bycie, w sensie angielskie słowo presence w danym momencie, tak, jest bardzo ważne i jest bardzo widoczne.
I to presence akurat idealnie oddaje w ogóle to, o czym mówimy. To bycie po polsku nie jest fajnym wytłumaczeniem.
Tak. No bo natomiast... to jest to, wiesz, pójdziesz w wielu miejscach na plażę w Polsce czy w różnych krajach i widzisz ludzi, którzy się relaksują, siedząc na plaży w telefonach, nie?
No. To nie jest to samo. To prawda i to w tym sensie to wyglądało zaskakująco dobrze. Ja też potrzebowałem na to spojrzeć i spróbować dołączyć do tego trybu. Wracając do gadżetów, ale w rozumieniu oprogramowania czy aplikacji, masz taki moment, że pojawia się czyszcze, to znaczy wyrzucasz rzeczy, które się nie sprawdziły przez ostatni, nie wiem, kwartał, miesiąc, tydzień?
Tak, i to na dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, który wynika z ilości notyfikacji, tak? No bo ciągle jak korzysta z różnych narzędzi, pojawiają się notyfikacje i tak dalej. To jest taka pierwsza rzecz, która jest najważniejsza do ograniczania. Czyli możliwość, konieczność ograniczenia notyfikacji w telefonie, czyli świadomie patrzę, są notyfikacje z różnych programów, wyłącz te notyfikacje całkowicie. I nagle się okazuje, że tak naprawdę ich nie potrzebujesz, ale każda notyfikacja to jakaś twoja atencja, która sprawia, że jednak tam wracasz do tego telefonu i podobnie jest na laptopie. Czyszczenie takiego, bym powiedział, taka higiena tych procesów, ona się u mnie odbywa i w sposób ręczny, i w sposób automatyczny. W sposób automatyczny to jest na przykład taka aplikacja jak Hazel, która na zasadzie pewnych reguł sprząta rzeczy.
Okay.
Czyli porządkuje je na foldery z datami, rodzajami plików i tak dalej i ona tam sobie działa w tle i u mnie jest tak. Jeśli, nie wiem, plik leży na pulpicie, a jestem z tych osób, które nienawidzą mieć rzeczy na pulpicie, żeby było jasne. Jest, uważam, że to jest, jak widzę ten komputer, a tam jest tak, wiesz, pełno plików poukładane na tym.
To ja, no piękne. Ale to i tak jesteś teraz na iOSie, jakbyś
ja
był
tego
na,
nie mogę. Ja widzę to, nie? Wiesz, takie...
Posprzątać panu?
Tak, tak, absolutnie. Po prostu jakby... Ja nie mogę na to patrzeć, tak? Oceniam ludzi pod tym względem, żeby było jasne. W sensie...
Czekaj, sprawdzę, co jest na moim pulpicie.
Posprzątaj swój pulpit. Teraz. Więc automatyzacja tego sprzątania jest ważna, no bo żeby nie robić tego ręcznie, no to można to zautomatyzować. No i druga rzecz to jest robienie jakby takich ręcznych porządków, tak? Żeby zobaczyć, czy jesteś w stanie, no bo każda produktywność i tak się będzie sprowadzała do tego, że będziesz zmęczony ilością rzeczy, które aktualnie masz przed sobą do zrobienia. I wtedy przychodzi ten moment, to jest dużo rzeczy i zastanawiasz się, czy to jest problem narzędzi, czy to jest problem priorytetyzowania, czy to jest problem ilości rzeczy, czy to jest problem zbyt rozciągniętej atencji, zbyt wielu priorytetów, zbyt małego fokusu na rzeczy i tak dalej, i się zastanawiasz, okej, to co ja w takim razie mogę posprzątać? To są rzeczy do automatyzacji, to są rzeczy do wyłączenia i tak dalej. I taka higiena jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważna, no bo inaczej dochodzimy do pewnego momentu, w którym jesteśmy przeładowani tym wszystkim, zmęczeni i sobie mówimy, okej, w sensie nie daję rady, nie? Jest taka koncepcja e-mail bankruptcy, tak, czyli bankructwa mailowego, czyli jeżeli tam już masz zbyt dużo rzeczy, to generalnie rzecz biorąc zaznaczasz wszystko, archiwizujesz i czekasz, aż problemy zaczną wracać i część z tych problemów nie wróci nigdy versus na przykład przeczytanie maili. Jeżeli ja ostatnio sprawdzałem, to nie, żeby było jasne, to nie jest powód do chwalenia się, to jest...
1750 czy więcej?
No w ostatnim miesiącu, bo ja mam oczywiście tam włożoną jakąś analitykę do tego, ile maili dostaję w każdym miesiącu, no i tam było chyba 3700 w ostatnim miesiącu. Jest bardzo dużo, tak? No i oczywiście nie każdy mail jest odpowiedziany przeze mnie, żeby było jasne z punktu widzenia tych 3000 ponad maili, ale to jest, ja na bardzo wiele maili odpowiadam, tam średni czas odpowiedzi w moim przypadku wynosi tam od 24 tam do 28 godzin, tak? Żeby było jasne. Proszę nie wysyłać do mnie maili.
Nie, ale w związku to z tym. Niezły czas.
I teraz to na przykład ode mnie wymaga kilku rzeczy. Po pierwsze, odsubskrybowania informacji z bardzo wielu serwisów, nieodpowiadania na przykład na część informacji, które otrzymuję, chociaż ja na przykład mam takie rzeczy, jak pisze ktoś do mnie, to ja czuję obowiązek odpowiedzi, więc na tego typu maile zawsze odpowiedź jest. Na przykład jeżeli ktoś pisze, nie wiem, czytelnik czy czytelniczka newslettera, odpowiedź dostanie zawsze. W sensie absolutnie zawsze. Jeżeli ktoś pisze z prośbą o pomoc, odpowiedź będzie zawsze, tak? I to jest taka rzecz, na którą trzeba bardzo mocno dbać, ale nie wiem, tam w okresie przedwakacyjnym miałem taki moment, że chyba ten e-mail bankruptcy w moim przypadku by się przydał. No ale później przyszedł czas przedurlopowy i jakoś się to udało ogarnąć, nie? Na urlopie.
Myślę o gadżetach, bo rozmawiamy sobie o tysiącu programów, które mają właśnie odzyskiwać czas albo automatyzować rzeczy. Ja jestem na przykład gadżeciarzem, jeśli chodzi o długopisy. Wszystko to, co piszę. Jak ostatnio odbierałem marynarki...
Ale długopisy czy cienkopisy?
No, cienkopisy, masz rację, ja tak, cienkopisy. Tak. Ale odbierałem marynarki z pralni przed jesiennym sezonem pracy na scenie. W każdej, w kieszeniach po prostu po dwa, aż dziwne, że to się nie rozwaliło w czasie prania. Ale to jest jeden z takich gadżetów, który rzeczywiście to, lubię, żeby to było moje, bo to mi to dodaje trochę pewności siebie. Ja wiem, że muszę to mieć właśnie w wersji analogowej, dosłownie nawet pracując na scenie, bo czasami biorę sobie te notatki, zapisuję sobie jakieś imię i nazwisko, albo sytuację, która prowadząc jakieś debaty i tak dalej jest też skrajnie ważna, więc cieszę się, że to nie tylko są takie bardzo technologiczne rzeczy. I nawet dzisiaj teraz zaczynając to nagranie, każdy z nas sięgnął do plecaka i próbował z nich, tych plecaków coś wyjąć.
Więc, karabka z trzeciej klasy.
Podstawowej szkoły, żeby nie było trzeciej klasy liceum. Ja na przykład mam krople do oczu, bo kiedy wiem, że będę nagrywał coś albo patrzył na widzów, albo na gości rano na przykład, a wiem, że jestem zmęczony, no to krople do oczu pomagają. Korek do poprawiania sobie dykcji, jeżeli wiem, że jestem zmęczony i rzeczy, których Bartek akurat nie używa, jako może jedyny w studiu, ale to jest warstwa make-upowa, która siłą rzeczy jest potrzebna, kiedy są kamery i są światła i są gospodarze.
No są takie rzeczy, na które mnie nie namówisz.
To są moje gadżety. I chyba na właściwie wszystkie takie, które się w takiej pracy mojej bardzo, bardzo, bardzo przydają. Natomiast wszystko inne to już jest rzeczywiście technologia. To są oprogramowania, programy dosłownie, które mają albo informować, albo pozwalać się komunikować, albo zarządzać ludźmi w tym przypadku.
No ale wiesz, co jest najfajniejsze, że jakby zabrać te wszystkie programy, które ci tam optymalizują te rzeczy, to pytanie jest takie, czy robiłbyś dalej robotę dobrze, którą robisz, nie? Jeżeli odpowiedź jest tak, no to jest super, nie? W sensie one pomagają, natomiast na koniec dnia możesz mieć, wiesz, mnóstwo tych gadżetów różnych, ale jest pytanie takie, czy jesteś w stanie robić high quality robotę, nie? Niezależnie od tych narzędzi. One ci mogą pomóc, no ale pamiętaj, na koniec, nie? W sensie to my wykonujemy tą pracę, nie? W sensie, czy jesteś liderem, liderką zespołu, czy występujesz, czy, nie wiem, tworzysz oprogramowanie, no to quality of work. I największą, jednym z największych benefitów, jakie można osiągnąć, czy umiejętności, jakie można mieć w zakresie produktywności, to po pierwsze jest samodyscyplina, no i to jest rzecz, którą można wyćwiczyć, bo ona, to jest rzecz, którą się ćwiczy. I drugie, że to jest etyka pracy. Nie? Czyli to, że chcesz to dowozić...
Co rozumiesz przez etykę?
Etyka pracy w rozumieniu tego, że jesteś w stanie, czy chcesz dowozić rzeczy na dobrym poziomie.
Okay.
Tak? Jeżeli mamy, i ja o tym jakby często sygnalizuję ten temat i uważam, że on jest bardzo ważny, to jest często mamy problem z tym, że poprzeczka do pracy albo własnej, albo do pracy z ludźmi, którymi się otaczamy, jest zawieszana za nisko. I większość rzeczy dzisiaj, przynajmniej AD 2023, skłania nas do tego, żeby ciągle obniżać poprzeczkę. Obniżać poprzeczkę w pracy, obniżać poprzeczkę w zespołu, obniżać poprzeczkę indywidualnie, obniżać poprzeczkę ludziom wokół nas, generalnie rzecz biorąc w rozwoju
równać w dół.
I to jest taka rzecz, z którą ja się bardzo, bardzo, bardzo wewnętrznie nie zgadzam. I jeżeli jest coś, co może sprawić, żebyśmy byli w stanie być czy bardziej produktywni, czy lepiej korzystać z tego typu narzędzi, to jest spróbować sobie za każdym razem, albo nam indywidualnie, albo jak patrzysz na przykład przez pryzmat narzędzi, które mają tobie pomagać, to jest jakby nie zastępować to, co już jest, tylko dźwigać poprzeczkę w stosunku do tego, co robisz dzisiaj.
Ja myślę, że to też wynika z tempa, w którym zaczęliśmy, choć nie szukam rozgrzeszenia, ale takiego tempa, które wymusza potrzebę bardzo szybkiej weryfikacji, bardzo szybkiej nagrody. Więc wiadomo, że żeby utrzymywać jakość, potrzebujesz jakiegoś długofalowego zaplanowania, jakiejś strategii i później dowożenia tego konsekwentnie, tak jak powiedziałeś. Natomiast krótkofalowo można uzyskiwać czasami przy gorszej jakości bardziej widowiskowe efekty i to jest bardziej kuszące po prostu.
No zgadza się, no ale to jest ten problem tych wszystkich aplikacji i gadżetów, tak? Że one obiecują pewnego rodzaju rozwiązanie, albo inaczej, większość tych gadżetów i aplikacji obiecuje przyszłą wersją ciebie, która tak naprawdę jest bardzo dobrą identyfikacją twoich problemów dzisiaj. I jeżeli to jest ten produkt, dobrze identyfikuje twoje problemy dzisiaj, czyli mam problem z tym, to u mnie nie działa, tamtego mi się nie chce robić, czy cokolwiek innego, to ta obietnica tego, jak ty będziesz wyglądał w przyszłości, a według tych wszystkich tych aplikacji i gadżetów będziesz naprawdę wyglądał
dobrze, no to jest all in
one, tak? I pomoże ci te problemy super rozwiązać, no to ty mówisz, o, to ja spróbuję tego i wezmę, tak? Ale bardzo często to jest po prostu obietnica danego produktu. Natomiast żeby ta obietnica się zrealizowała, no to na koniec dnia ty musisz zakasać rękawy i wziąć tą robotę zrobić.
To prawda. Nie? Ustawić, nakarmić, przygotować tak, żeby to potem rzeczywiście działało. I u mnie dużo gadżetów czy dużo programów odpadło właśnie z tego powodu, że ja nie miałem czasu się zatrzymać, żeby to sformatować, ustawić, żeby być może działało. Jakby nie widziałem efektu już, mówię, sorry, nie mam chwili.
Dokładnie tak.
Tak to właśnie działa. I wspomnieliśmy o zegarkach. A to jest gadżet dla ciebie, czy smycz?
Wiesz co, ja zegarek noszę od, nie wiem, 5 lat może. Wcześniej nie nosiłem zegarka i uważam, że czy przez wiele lat
tylko
nie nosiłem zegarka.
Bo kiedyś zegarek był po to, żeby wiedzieć, jaka jest godzina. Dzisiaj zegarek nie jest po to, a na pewno nie przede wszystkim po to.
No to ja nie potrzebuję ani do pierwszego, ani do drugiego. Ani nie potrzebuję wiedzieć, która jest godzina, a te notyfikacje tam takie... Ja na przykład mam całkowicie wyłączone notyfikacje związane z pracą, produktywnością czy czymkolwiek takim. Uważam, że
czyli
jest
na
to...
zegarku nie widzisz Slacka, na zegarku nie widzisz maila.
Nie.
Na zegarku widzisz co? Przebyte kroki?
Godzinę.
Po prostu.
Godzinę. Mnie akurat jedyny powód, dla którego, czy dwa powody, dla którego używam na przykład smartwatcha. Pierwszy to jest jakby czas i godzina, albo nawet drugi, a pierwszy i najważniejszy to są funkcje, bym powiedział, takie treningowo-zdrowotne. Tak? Czyli
dom,
jak
tak.
Mam, robię jakiś trening i mam poszczególne sesje do zrobienia, no to mi tam odlicza na zegarku i widzę tam, ile jeszcze mam do zrobienia tego czasu i tak dalej. I czy jestem tam, nie wiem, w zone tu tego treningu, czy cokolwiek innego, no to tam, czy coś innego, to bardzo pomaga. Więc ja traktuję akurat zegarek jako takie narzędzie bardziej zdrowotne,
okay.
Tak, niż narzędzie związane z produktywnością czy z pracą. To jest akurat zbyt, wydaje mi się, że dołożenie takiego miksu pod tytułem zegarek, telefon, który telefon i tak już zazwyczaj masz w kieszeni plus zegarek, no to już powoduje dystrakcję. A już najgorsza sytuacja moim zdaniem to jest taka, kiedy ta sama notyfikacja przychodzi jednocześnie na zegarku i na telefonie, tak? No bo pierwsze co robisz to patrzysz telefon. Na zegarek i co tam jest, a za chwilę jeszcze patrzysz na telefon i co tam jest. To samo.
Ten nie? sam przelew. Przecież już wiem, że zapłacono kartą przed chwilą. To prawda. A wy, szanowni widzowie, szanowni słuchacze, jakie macie gadżety, śmiało możecie zostawić w komentarzu swoje informacje, czy nawet swoją listę rzeczy, z których korzystacie najczęściej, albo z takich, których już nie korzystacie, bo o okazały się zbędne przez jakiś czas. Jeszcze jedną rzecz mamy do Was, prawda, Panie Bartku? Myślimy o bardzo cyklicznym i regularnym wracaniu z pewnymi sesjami, nawet nie tyle pewnymi, po prostu sesjami Q&A, co by oznaczało, że my będziemy odpowiadać na pytania, które przyjdą od Was. Więc jeżeli macie jakieś takie, które, tak myślałem sobie o tym wątku, mogą wynikać ze wcześniejszych audycji, ktoś usłyszał, krępował się, żeby zadać to pytanie, albo umknęło mu coś, albo chciał dopytać, to jest taki moment. Chcielibyśmy sobie kwartalnie wracać z taką audycją, która trochę podsumuje tą wiedzę, będzie bliżej waszych potrzeb czy waszych wątpliwości, a nie naszych.
Bardzo lubimy pytania. Pytania od słuchaczy i słuchaczek lubimy jeszcze bardziej.
Czytelników więc też, nie? Bo u ciebie w tym kręgu czytelniczym to jest łatwiejsze. Czasami mam wrażenie, że napisać pytanie jest łatwiej niż nagrać pytanie, a już nagrać do kamery pytanie to już w ogóle dramat.
Tak, ale to w każdej formie przyjmujemy pytania, z chęcią opowiemy. Wydaje się, że zrobienie cyklicznie takiego Q&A, szczególnie, że w międzyczasie pojawiają się różne pytania, na które, nie wiem, odpowiadamy tam, nie wiem, mailowo, no tak, czy w jakichś komentarzach w social media, moglibyśmy potraktować jako właśnie część odcinka. To są też fajne tezy później na przykład dla nas do kolejnych nagrań oraz jeżeli jest taka możliwość, że są pytania związane właśnie czy z pracą, czy z rzeczami, z którymi mierzycie się dzisiaj, a my możemy, jesteśmy w stanie, bo być może popełniliśmy już te błędy, albo jesteśmy na tyle kompetentni, żeby w paru miejscach pomóc, albo to z przyjemnością to zrobimy. Nie?
Właśnie, bo nie chodzi o to, żeby teraz hości się mądrzyli przed wami, tylko żebyśmy mogli ze sobą wspólnie porozmawiać, szczególnie, że to, co widać w naszych danych związanych z podcastem technologicznie, czy audycją technologicznie, to jest bardzo duże zaangażowanie w te tematy, które są mało technologiczne, ale związane są z zarządzaniem zespołem, z prowadzeniem siebie jako lidera, więc tym bardziej, jeżeli tutaj będziemy mogli pomóc albo wymienić się pomysłami, to
z przyjemnością.
Polecamy się.